Nadeszła pora na Boże Słowo. Tak jak wam zapowiedziałem na porannym nabożeństwie, tytuł dzisiejszego kazania to Wpatrzeni w niebo. A inspiracją było dla mnie Słowo Boże, pierwszy rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie od 6 wersetu czytamy tak. Kiedy ich więc zgromadził, zapytali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli: Nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustanowił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami. Tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli, jak on wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężowie ubrani w białe szaty. Galilejczycy zapytali: Dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. Po tym wszystkim zeszli z góry, zwanej Oliwną, leżącej w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej i wrócili do miasta. Te słowa, które aniołowie powiedzieli do świadków w niebowstąpienia Jezusa, zabrzmiały mi troszeczkę jak napomnienie. Czemu tak stoicie i czemu tak się wpatrujecie w niebo? Ten Jezus, który przed chwilą wstąpił do nieba, w ten sam sposób do was powróci. A wy idźcie i róbcie wreszcie to, do czego was powołał. A wy przecież wiecie, co macie robić. Wiecie, na co macie czekać. Wiecie, jak macie korzystać z tej mocy z wysokości, którą wam obiecał. Nie ma sensu stać tu i patrzeć się w górę, oczekiwać natychmiast powrotu. Jest coś do zrobienia, jest coś konkretnego do zrobienia. I nie mówcie, że wy nie potraficie, że to dla was za trudne, że to niemożliwe, że to zbyt wygórowane oczekiwania, że kto jak kto, ale wy to się do tego nie nadajecie. Przecież Jezus obiecał moc z wysokości. I wiesz, powie, obiecał też, czemu ta moc wysokości ma służyć, by zanieść dobrą nowinę aż po najdalsze krańce ziemi. Słuchaliśmy przedtem dalszych fragmentów Dziejów Apostolskich i przekonaliśmy się też, że temu niesieniu dobrej nowiny towarzyszy wyciągnięta ręka Boga. To wtedy, gdy niesiemy dobrą nowinę, choćby nawet po najdalsze krańce ziemi, towarzyszy nam ręka Boga. To On uzdrawia, to On uwalnia, to On wskrzesza z martwych, to On czyni cuda. Czasami oczekujemy, że gdy będziemy stali i patrzyli cierpliwie i długo w górę, zapatrzeni w niebo, no bo przecież taka postawa to postawa godna chrześcijanina. Patrzeć tam, skąd nadejdzie mi pomoc. Tam, skąd mam oczekiwać rychłego przecież, już miejmy nadzieję, przyjścia Jezusa. Czasami nam się wydaje, że o to w tym wszystkim chodzi. Ale dlatego mówię, że zabrzmiało mi to jak napomnienie. Bo gdy skupiamy się tylko na tym wpatrywaniu się w niebo, to bardzo często zapominamy o tej zwyczajnej, zdawałoby się szarej, rzeczywistości. Zapominamy o tych, do których Ewangelia jeszcze nie dotarła. Wydaje nam się, że sami powinni oczka podnieść ku górze i wpatrywać się tak jak my w niebo, a i na nich spłynie takie błogosławione przekonanie, że Jezus wkrótce powróci. To Twoje i moje przekonanie, to Twoja i moja wiara o tym, że On wkrótce powróci, są najlepszym i najskuteczniejszym świadectwem dla tego świata. Jeżeli mimo tych wszystkich ofert wspaniałych ze strony tego świata, jeżeli mimo tych wszystkich trudności, jakie się pojawiają na Twojej, mojej, naszej drodze, my ciągle wierzymy, że Jezus wkrótce powróci i że ciągle jesteśmy przekonani, że to, co On nam polecił, byśmy robili, ma o wiele większy sens, niż rozum to może pojąć. Jeżeli widzą naszą determinację, to ten nasz, nazwijmy to wręcz ośli upór w wierzeniu rzeczy, które wydają się być dla świata absurdalne. Jaki Jezus, jaki powróci, jakie w niebo wstąpienie, jaki powrót tutaj, o czym wy opowiadacie. Ale patrzą na nas i mówią, oni ciągle w to wierzą. Próbujemy im to wybić z głowy, próbujemy ich przekonać, że to bzdura, że to nieprawda, a oni? To ta twoja determinacja, to ta twoja wiara sprawią, że i oni zaczną doszukiwać się głębszego sensu w tym, co ty i ja robimy. Co to za życie? Dwa nabożeństwa w każdą niedzielę. Codziennie rano się spotykają, codziennie wieczorem. I nic, tylko czytają to pismo i rozmawiają o tym Bogu. A cóż to za życie? Ale to właśnie nas trzyma przy życiu. To jest prawdziwe życie. Oderwaliśmy już wzrok od tego wpatrywania się w niebo, zawinęliśmy w rękawy i wzięliśmy się do roboty. Ale nie według swoich pomysłów, ale według Bożego Słowa. Według tego, co polecił nam Jezus. On nas nie zostawił, rób ta, co chce ta. On nas nie zostawił, a co sobie wymyślicie, to ja wam pobłogosławię, róbcie sobie po swojemu, a ja was będę tutaj krył. Będę wyprowadzał błogosławieństwa z waszej głupoty. On nas nie zostawił. Byśmy szukali alibi i usprawiedliwień na zasadzie, ja tego nie potrafię. A to dla mnie za trudne. A tu mi brakuje odwagi. A tutaj jestem jąkałą. On nas wyposażył w moc wysokości. Mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Paweł pisze, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Początek był stosunkowo łatwy. Przyszedł Jezus. Przekonał Piotra, Andrzeja, Jana, Jakuba, uczynił cud, wyciągnęli sieci pełne ryb, choć całą noc ciężko pracowali i nic nie złowili. Zafascynowani tym, kim on jest. Zaciekawieni, zainteresowani prawdziwie. Zdeterminowani. Ja z kimś takim chcę iść przez życie. Ja od kogoś takiego chcę się uczyć, ja kogoś takiego chcę słuchać. Jednocześnie takie przekonanie, to ktoś o wiele więcej niż widzę moimi oczami. Panie, kim Ty jesteś? Piotr padł na kolana. Odejdź ode mnie, nie jestem godny. Jakże często takie są nasze początki. Kiedy cuchniemy grzechem już na odległość, kiedy już nic nam nie wychodzi, kiedy całą noc ciężko łowimy i nic z tego nie ma, przychodzi Jezus, a razem z Nim Jego czystość, Jego świętość, Jego cudowna moc, dar ku przekonywaniu. Patrzymy na rzeczy niemożliwe. Kiedy przyszła do mojego serca i bardzo praktycznie do mojego życia wolność od Jezusa Chrystusa, kiedy już wiedziałem, że nie ma nade mną tej presji konieczności picia, konieczności grzeszenia, że bez tego się nie da, mogłem paść na kolana. Panie, kim Ty jesteś, że zająłeś się kimś takim jak ja? On mnie podniósł, postawił na nogach, zaczął mnie prowadzić. Moje pierwsze kroki były bardzo nieudolne, ale to był bardzo dobry początek. Apostołowie poszli za Jezusem, włączali kolejni i tak trwało to przez 3 lata. Dobra szkoła biblijna, naprawdę wspaniały nauczyciel. W trakcie już wszyscy przekonali się, że ktoś o wiele więcej niż nauczyciel. Najwięksi sceptycy, najtrudniejsi do przekonania, jak choćby słynny Tomasz, padli na kolana i powiedzieli: Pan mój i Bóg mój. I przyszedł czas rozstania. Przyszedł czas, kiedy dalsze wpatrywanie w niebo już jakby nie miało sensu. Ile tu jeszcze będziemy stać? Ile jeszcze będziemy czekać, że coś samo się stanie? Skoro są konkretne rzeczy do zrobienia, skoro są konkretne zadania do wykonania, skoro Boże Słowo mówi: idźcie, On nie mówi: stójcie i patrzcie w niebo. Idźcie, ruszajcie. Jest tak wiele do zrobienia. Ciężko oderwać wzrok od nieba. Konfrontacja z tym, co widzimy wokół, jest nieraz bolesna. Niektórzy chcieliby z powrotem: Panie, przyjdź już natychmiast, bo widzisz, co się dzieje. Bez Ciebie to cały ten świat, całe to życie nie ma sensu. To przecież to w ogóle mija się z celem. Sam super nam było przez te 3 lata. Byłeś tak blisko. Ale teraz? Po co my mamy dalej żyć? By wykonywać wolę naszego Boga. Tak jak On wykonywał tutaj wolę swojego Ojca. A że to wcale nie takie proste, a że to wcale nie z górki na pazurki, a że to wcale samo się nie dzieje. Bóg to wie. Posłał nas jak owce między wilki. Mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, prześladowania znosić będą. Jezus, modląc się również i o nas, o Ciebie, o mnie, prosił Ojca nie o to, by nas stąd natychmiast zabrał, bo na tym świecie się nie da wytrzymać, ale prosił, by nas zachować w tym świecie. Jakże często jedyną rzeczą, która utrzymuje nas jeszcze przy życiu, Ja wiem, bo były takie sytuacje też i w moim życiu. Jedyną rzeczą, która mnie utrzymywała, było spojrzenie z powrotem w górę. Było westchnienie. Panie, przyjdź już. A ile razy? Panie, ja już nie daję rady. Weź mnie do siebie. Ja już naprawdę nie mam siły. Weź mnie do siebie. Wierzcie mi, że z upływem lat to wołanie Panie, weź mnie do siebie, to spoglądanie w górę częstsze niż dawniej się jakby nasila. Apostoł Paweł też miał taki krótszy czy dłuższy czas w swojej służbie, kiedy mówił, Panie, jakby dobrze było już być z Tobą. Ale przecież tu jest jeszcze tyle do zrobienia. O wiele lepszą rzeczą by było dla mnie już być tam. Ale skoro tu jeszcze coś trzeba zrobić, on już patrzył w górę, nie tylko w niedzielę na porannym nabożeństwie, czy w sobotę w synagodze. A on już spoglądał w górę niemalże co chwilę. Kiedy opisuje przygody, nazwijmy to, jakie go spotkały podczas głoszenia Ewangelii, podczas tych wypraw wokół całego ówczesnego cywilizowanego świata. Kiedy opisuje te przygody, to mówi, z tego wszystkiego wyrwał mnie Pan. Z tego wszystkiego wyrwał mnie Pan. W psalmach czytamy, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc nadejdzie mi z góry. To jest zapewnienie, które jest dla każdego z nas. To zapewnienie to jest niezawodna prawda. Masz to wpisane w swoje geny jako chrześcijanin, jako uczeń Chrystusa, jako Boże dziecko. Pomoc nadejdzie mi z góry. I nic dziwnego, że wiele razy jesteśmy zmuszani przez sytuację, by patrzeć w górę, Panie, jeżeli nie Ty, to już nikt. I On nigdy nie zawiedzie. Nic więc dziwnego, że nasze serca coraz bardziej w tamtą stronę się udają. Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje. Tam sobie gromadźcie skarby, nie tutaj. Tutaj mól, rdza, złodziej. Tam, co tam zgromadzisz, nie zniszczaj. Jezus może przygotować nam mieszkania. Kiedy już przygotuje, przyjdzie po nas, by nas tam zabrać. A póki co, nie traktujmy tego życia tu jako zła koniecznego. Niektórzy tak się właśnie nastawiają. No to życie tutaj, muszę to cierpieć. Dobrze, że Jezus przyjdzie, albo dobrze, że się wszystko niedługo skończy, bo już ten. Tu mamy coś do zrobienia. Tu mamy coś konkretnego do zrobienia. Ale chociaż wszystko, co tu czynimy, mamy czynić jak dla Pana. I o tym wam tak często przypominam. Cokolwiek, myjesz okna, gotujesz zupę, idziesz do pracy, tam czy gdzie indziej. Dołóż starań, by to było jak dla Pana. By to potwierdzało, że Ty ciągle jeszcze wierzysz. Mimo, że upłynęło 2000 lat od tego wydarzenia, o którym czytałeś na początku, to Ty wierzysz, że to się może wydarzyć lada moment, lada chwila. Z wielu powodów często przypomina mi się przypowieść Jezusa o tym Panu, który wybrał się w daleką podróż i powierzył klucze od swojego domu swojemu słudze, nakazując opiekuj się moim domem, opiekuj się moimi sługami, domownikami. Karmi, dbaj o każdy szczegół. Przyjdę, nie wiem kiedy. Wrócę, nie wiem kiedy. Może w dzień, może w nocy. Może szybko, może późno, ale gdy cię zastanę, tak, pracującego, tym się zajmującego, dostaniesz swoją nagrodę i to nie byle jaką. I smutne w tej przypowieści, ale jakże przypominające nam to, że w pewnym momencie usługa, zamiast wpatrywać się w niebo, czy może raczej może wyglądać przez okno, to zostało przeniesione do tego świata tutaj bardziej materialnego, wpatrywać przez okno, czy Pan nadchodzi, czy nie nadchodzi. Może dzisiaj wrócić, a może jutro. I jednocześnie dbać o domowników, o te inne współsługi, o to, by w tym domu funkcjonowało wszystko jak należy, z największą starannością. A w wolnych chwilach jakby wyglądać, czego przypadkiem nie widać. Ten sługa, tak jak i wielu z nas, ma skłonności. I takie skłonności na pewno też czasami się budzą we mnie i muszę z tym walczyć. Pan tak długo nie przychodzi. Pan zwleka z przyjściem. Może mu wcale nie zależy na tym domu i na tych ludziach. A może by tak sobie to odpuścić, to karmienie, to przytulanie, to przebieranie, to odwszawianie, to użeranie się, to ciągłe przypominanie, walkę z nałogami. Może by sobie to odpuścić. Zajmę się swoimi sprawami. Mam też swoje własne pomysły na życie. Kiedy przestajemy spoglądać w niebo, bo przestajemy się spodziewać, że On w ogóle kiedykolwiek jeszcze powróci, grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie tylko porzucisz służbę, nie tylko zaniedbasz to, co powierzył ci Pan, to jeszcze sam siebie doprowadzisz do zguby. I tamte lata ciężko przepracowane i tamte noce przepłakane i nieprzespane okażą się jakby zmarnowane. Bo w swoim sercu tak będziesz myślał. Zmarnowałem 20 lat pracując wśród bezdomnych. A tutaj patrzę, ten poszedł pić, tamten się obraził, bo ktoś mu powiedział coś o grzechu, czy o niewłaściwym zachowaniu. Ten przychodzi, robi pobożną minę, a za chwilę już go widać przy hasioku, jak dwa papierosy pali na dół, naraz, bo mu się w czasie nabożeństwa już nazbierało. Ty. Nagrzeszyć się do syta. Ilu z nas dzisiaj, choć przekonujemy, choć sami staramy się być świadectwem, jak nam to wychodzi i to wychodzi, a ilu z nas tak naprawdę spodziewa się rychłego powrotu Pana? A ilu z nas spogląda w górę, bo tam się wybiera. Rozmawialiśmy z jedną kącie przy śniadaniu. Jak rzeczą naturalną jest, planujemy jakąś wyprawę, przygotować się do tej wyprawy. Córka Ironki zawsze uczyła, trzeba sobie zrobić najpierw listę rzeczy, które koniecznie trzeba zabrać ze sobą, żeby czegoś nie zaniedbać. Jej to zajmowało zawsze parę tygodni, żeby sobie do tej listy podopisywać jakieś pozycje. A potem przy pakowaniu odfajkowywać po kolei. Wtedy ma gwarancję, że niczego nie zapomniała. Samo pakowanie do takiej, że taką wyprawą gdzieś tam wyjeżdżasz, to też nie jest kwestia. Wrzucę wszystko do wora, tam czyste czy brudne, wyprasowane czy nie, ale jak starannie układamy to wszystko w walizce, A jak się staramy, żeby jeszcze jakieś nowe rzeczy wziąć ze sobą? No bo jak ja tam będę wyglądał? Każdy wyjazd nasz zagraniczny to zawsze było takie, no przecież nie wezmę tych starych butów, no. Razie takie wygodne, ale co sobie tam o mnie pomyślą, no. Albo te portki? Ślonka mówi, przecież to już przetarte, przecież to już ten. Dzisiaj takie spodnie do Ameryki trzeba nowe kupić i ten. No wiecie, no racja, no słusznie. A w ogóle plany, gdzie tam pojedziemy, co będziemy zwiedzać, gdzie będziemy mieszkać, co będziemy oglądać, jak ten. To wszystko absorbuje nas przez wiele, wiele tygodni, nawet jak nie miesięcy. Przeważnie prawie rok wcześniej zaczynaliśmy przygotowania do kolejnego wyjazdu do Ameryki. A tu trzeba się udać na zakupy prezentów, a tutaj trzeba to. Ile duchowej energii włożone w te przygotowania. I tak pomyśleliśmy sobie, a ile tej energii, również i duchowej, wkładamy w nasze przygotowania do pójścia tam, tam, gdzie przecież chcemy się udać. Tam, gdzie nam jest coraz bliżej. Młodsi od nas już odchodzą z tej ziemi. Powinniśmy częściej spoglądać w górę, jakby więcej wysiłku, starań wkładać w to, co nas czeka tam. Tak wiele razy ostatnio głosiłem wam na temat Bożego Królestwa, mówiąc wyraźnie, że Jezus mówi o tym, byśmy byli przygotowani do tej nowej rzeczywistości, byśmy już tu, teraz aprobowali tą zupełnie inną rzeczywistość, rzeczywistość Bożego Królestwa, która zaprzecza, która właściwie pokazuje, że to, co dzieje się wokół, nie ma nic wspólnego z Bożym Królestwem. Jakże często nasze przekonania, nasze przyzwyczajenia, nasze racje okazują się zupełnie inne niż to, czego będziemy doświadczać, czego będziemy potrzebować. Jacy będziemy tam w Bożym Królestwie. To Królestwo przybliżyło się do nas. Nie po to, by to była wyprawa gdzieś tam, prawda, za ocean. Nie wiemy, jak tam będzie. Pamiętam moje pierwsze miesiące po nawróceniu, kiedy wróciłem do Krakowa i uczyłem się od nowa żyć. Jak sobie wtedy wielce ceniłem kontakty z chrześcijanami. Jak się cudownie czułem wśród chrześcijan. Jak kiedy do domu naszego mogłem zaprosić osoby ze wspólnoty, ten przychodzili, bo możemy spędzić wieczór, bo akurat mamy czas i ten. To dla mnie zawsze było takie przeżycie, no dosłownie nie z tej ziemi. Ojej, bycie w kościele, bycie na nabożeństwie, bycie na grupie domowej, wśród tych, którzy już znali Boga. Ja go dopiero poznawałem. Wśród tych, którzy znali już Boże Słowo i żyli według tego Słowa. A ja się dopiero tego uczyłem, starałem. To było dla mnie fascynujące. Jeszcze kiedyś pracowałem w Teatrze 38. Kiedyś byłem tutaj w tej bohemie tutaj krakowskiej artystycznej, wielu wielkich aktorów, artystów, których już też wielu nie żyje. Znałem bardzo dobrze, piliśmy razem i grzeszyliśmy razem w różnych tam okolicznościach. Można pomyśleć, że powrót do Krakowa powinien się wiązać z chęcią powrotu, znowu bywania. Tu w piwnicy pod Baranami, to w Teatrze Starym, tu w Klubie pod Jaszczurami, tutaj w Teatrze 38, tu w Teatrze 100, a to, a tam, przecież tylu kumpli tam jeszcze zostało. Ale mnie to już kompletnie nie interesowało. Interesowało mnie bycie wśród tych, których wcześniej nie poznałem. Którzy dla mnie teraz stanowili super atrakcje, nazwijmy to tak najprościej. To z nimi chciałem przebywać, to ich chciałem poznawać, to ich chciałem słuchać. Dziś, kiedy się przyglądam, to wiem, że wiele razy wielu zawiodło, wielu gdzieś tam odeszło, wielu narobiło różnych głupot i tak dalej. Nie nam to oceniać, bo to ciągle Boży lud. Ale kiedy się temu przyglądam, to widzę, że to jest właśnie nasze przygotowanie do bycia tam. Bo tam będziemy tylko wśród wierzących. Tam już nie musimy szukać jakichś ekumenicznych platform porozumienia między tymi, siamtymi czy owamtymi. Tam będą wierzący w Jezusa Chrystusa, bo tylko to imię zostało nam dane. Bo tylko wiara w Jezusa Chrystusa sprawia, że jesteśmy zbawieni z łaski. Inaczej tam nie trafisz. Jak tylko wierząc z całego serca, że On zmartwychwstał i że On wkrótce powróci. A więc ucz się przebywać wśród tych, którzy będą tam z tobą. I to nie przez tydzień, dwa, czy dwa miesiące, czy jak w sanatorium, ale będą z tobą przez całą wieczność. Czy już dzisiaj, zadałem to pytanie dzisiaj na początku nabożeństwa. Jak się czujesz w kościele? Jak się czujesz między braćmi, siostrami? Czy to jest twoje miejsce? Czy czujesz się tu obco? Bo według Bożego Słowa obco winniśmy się czuć w tym świecie. Tak jak śpiewamy. Świat nie jest domem mym. A wśród Bożego ludu powinniśmy znajdować uciszenie, ukojenie. Nawet jeżeli przychodzą napomnienia. Nawet jeżeli ktoś grzech nazwie po imieniu. To możemy powiedzieć dzięki ci, bracie. A ja myślałem, że z tym się zabiorę do nieba. Mówi, nie, syn. Tego tam ze sobą nie zabierzesz. Jezus przygotowuje swój Kościół, by był bez zmazy i skazy. By swoją oblubienicę przedstawić Ojcu z taką dumą. Oto ci, których wybrałem, którym błogosławiłem, gdy walczyli z grzechami, którzy zapragnęli być jak ja, którzy co chwilę wpatrywali się w niebo, ale czynili to, z czym ich posłałem. Ilonka dzisiaj z takim smutkiem mówiła o naszej siostrze, która gdzieś na stare lata została bardzo, bardzo samotna. Własne dzieci jej kompletnie nie rozumieją. Jej wiara jest dla nich głupotą. Mąż się z nią rozwiódł. A i w kościele, który sobie lubi tak lajtowo traktować chrześcijaństwo, trudno jej znaleźć zrozumienie. Ilonka mówi, jaka ona na stare lata jest samotna. I tak rozważając tą sytuację, obydwoje doszli do wniosku, że i w ten sposób Bóg nas przygotowuje do tego przejścia z tego świata tam, do Królestwa. W tej samotności na pewno o wiele częściej spoglądamy w górę z nadzieją. Tam już nie będzie chorób, tam już nie będzie bólu, tam nie będzie łez. Kiedyś odszedł nasz brat, który tutaj ciężko chorował. Całe lata naprawdę przechorowany i po wylewie tak mu ciężko było i poruszać się. I dla innych też czuł, że jest ciężarem. Kiedy dowiedziałem się, że On już odszedł. Gdy zamknąłem oczy, zobaczyłem go biegnącego przez łąkę, ale podskakującego, tak jak wiecie, jak młode ciele. Tak się radującego, tak ten. I mu tak ciężko było się poruszać. Tyle chorób było w tym ciele. A tam już nie ma żadnych chorób, tam już nie ma żadnych ograniczeń. Tam dostaniemy nowe ciała, które już nie będą dźwigały na sobie tego piętna grzechu. Ja oczekuję uzdrowienia moich oczu. Ale całkiem możliwe, że to uzdrowienie dopiero tam nastąpi. Ja nie wiem, co Bóg chce jeszcze zrobić. Stan moich oczu nie przeszkadza mi, bynajmniej bym spoglądał w górę. Jak widzicie, częściej korzystam z Biblii audio i moje, mam nadzieję, zwiastowanie słowa nie ucierpiało na tym, że słabiej widzę litery. Może to rośnie też i w moim sercu. Tęsknota do tego, że tam to będę miał sokole oczy. Tam to będę widział. A może i tu Bóg mi pozwoli jeszcze nacieszyć się tego, co jest takim cieniem rzeczy przyszłych. Zapowiedzią tego, co tam będzie. Skoro tu mi dobrze, gdy jestem wśród braci i sióstr. Skoro tu ciągle jest we mnie determinacja, by robić to, z czym Jezus mnie posłał. I robić to starannie. Robić to najlepiej, jak potrafię. Nie odwalać chałtury, że tak powiem brzydko. Nie zbywać na zasadzie, a tam jest. Powie się, co się powie i byle było. Zawsze proszę Boga, by moc z wysokości pomagała mi najlepiej, najstaranniej robić to, czego On ode mnie oczekuje. A będzie nade mną wyciągnięta ręka naszego Boga. Słuchaliśmy przedtem modlitwy uczniów Jezusa, apostołów, wspólnie zaniesionej, gdy Piotr i Jan wrócili z informacją, że mają zakaz głoszenia. Słyszeliśmy tej modlitwie. I zatrzęsła się ziemia. To jest moc wysokości, która towarzyszy Tobie i mnie. Wznoszenie oczu ku górze nie jest kwestią uciekania od odpowiedzialności, trudności, przeciwności czy innych niedogodności, które cię spotykają tutaj. Wznoszenie oczu ku górze to ciągłe przypominanie sobie, tobie, nam, że On nadejdzie, że warto się dołożyć do tego, co robimy. A poza tym, skoro się tam wybieramy, no to przygotowania do tej wyprawy pora już rozpocząć. Duch Święty mówi o grzechu, sądzie, sprawiedliwości. Dzisiejsze słowo, które nam przysłał Rysiu z 7 rozdziału Księgi proroka Jeremiasza, zabrzmiało tutaj bardzo, bardzo kategorycznie, bardzo ostro. Ale niech to będzie element twojego przygotowania, mojego przygotowania do wyprawy tam, gdzie ostatnio może coraz częściej kieruję mój wzrok. Na początku to wpatrywanie się w górę może się nam wydawać jakimś takim ucieczką, taką ucieczką w religijność, w takie ucieczką od rzeczywistości. Ale gdyby nie ta cudowna możliwość, że wpatruję się w górę, nie bez sensu, nie by podziwiać mrugające gwiazdki, ale wpatruję się oczekując przyjścia Jezusa. Wpatruję się tam, gdzie on poszedł. Próbuję sobie wyobrażać, jak tam jest. Dom, który dla mnie przygotowuje. To wpatrywanie ma bardzo praktyczne znaczenie. Im więcej trudności, im więcej przeciwności, nie zapomnij, że on obiecał, że przyjdzie. Nie zapomnij nigdy, że on tam dla ciebie przygotował mieszkanie. Nie zapomnij, że tak naprawdę celem tego wszystkiego, co tu się dzieje, jest nasze pójście tam, a nie budowanie sobie tutaj pałacu. Ale też nie zapomnij, że to twoje budowanie tutaj, te twoje relacje, ta twoja staranność, ta twoja głupia, można powiedzieć, staranność. A po co się aż tyle modlić? A po co aż tyle czytać? A po co aż tyle słuchać? Świat mówi, po co ci tyle tego? Potrzebujesz tego. Bo to cię odróżnia od tych, którzy wybierają się zupełnie gdzie indziej. I tą drogą, nie mądrymi słowami przekonującymi. Ile ja słyszałem tych mądrych, przekonujących mnie słów. Jak grochem o ścianę. Mówili i mówili. Wpadało jednym uchem, wypadało drugim. Ale kiedy przemówił do mnie Bóg, kiedy spojrzałem w górę, wszystko zaczęło się od nowa. Zmieniły się cele, priorytety. Sens tego, co robię. Nie buduję tu nic na swoją chwałę, nie buduję tu nic, z czym ja sobie tu jakiegoś mauzoleum ku pamięci Jerzego Koniecznego. Ten świat może o mnie zapomnieć. Co o mnie zapominają, co o nich pamiętają. Ja chcę pamiętać o moim Panu, bo On o mnie pamięta nieustannie. Kiedy jeszcze na Zamkowej, w takiej byliśmy trudnej sytuacji i naprawdę potrzebowaliśmy słowa od Pana, by no, albo zwijać ten Majdan i koniec, nie będziemy się już więcej męczyć, bo widocznie minęliśmy się z Bożą wolą, albo niech Bóg powie, jak to załatwić, jak to, gdzie zdobyć pieniądze, jak jeszcze tu, a potrzeb, a problemów, a tyle. Przyjechały siostry z Białorusi, przywiozły słowo. Słucham. Wyszła siostra, mówi, mam dla was słowo od Pana. Tak, słuchałem, żeby przypadkiem nie uronić niczego. Bóg mówi, wiem, że tu jesteście. I koniec. Koniec. Najpierw takie uczucie, tylko tyle, a potem takie przekonanie. Aż tyle. On wie. On słyszy, widzi, wie. On niczego nie zaniedba. Nadzieja polegająca, oparta na patrzeniu w górę ma bardzo praktyczne znaczenie. Panie, przecież Ty wiesz. Panie, przecież Ty widzisz. Nie ma nic ukrytego. Ja się wcale nie chcę ukrywać przed Nim. Nawet jak zrobię coś, jakieś dziadostwo. Boże, co ja narobiłem? A potem czytam w psalmie, ja znam głupotę Twoją. Dzięki Ci, Boże. Nie muszę przed Tobą strugać mędrca, który wszystko wie. Ale nie chcę też przed Nim strugać głupka, robić miny chorego osła. Ja nie wiem, ja nie rozumiem, ja sobie z tym nie mogę poradzić. Zaraz, zaraz. Jego słowo mówi mi wyraźnie, jak sobie z tym poradzić. Jego słowo mówi mi, że On chce mi błogosławić w walce z grzechem. Więc co? Komu wierzę? On wie, z czym walczymy. Wiesz, z czym walczysz, z czym się zmagasz. I dziękuj Mu, dziękuj, że On nie zostawia tego na zasadzie. To mnie wpisali kiedyś na odwykówce do kartoteki, przypadek beznadziejny. Bóg nikomu z nas nie wpisał do księgi tam w niebiesie przypadek beznadziejny. On wie, z czym się zmagasz. Możesz znieść oczy ku górze i być pewnym, że stamtąd nadejdzie ci pomoc. Zawsze niezawodnie. Choćby nie wiem, jaka ta sytuacja była. Choćbyś szedł ciemną doliną cienia śmierci. Trudno sobie wyobrazić straszniejszą dolinę. Może ktoś, jak się naoglądał horrorów, to może sobie wyobrazić, jakie miejsce, że przez które no, nie da się przejść. Choćbyś szedł taką doliną. Nie bój się zła, bo on cię widzi, bo on jest z tobą, bo on wie. Zapatrzeni w niebo. To przywilej. To nasza nowa natura. Nowe życie. Bardzo praktyczne. Bardzo użyteczne w tym naszym tutejszych zmaganiach. To nie odkładanie na potem, na zaś, kiedyś to będzie. To już dziś, bo przybliżyło się do nas Królestwo. W naszych wzajemnych relacjach, w naszych wzajemnych planach, przedsięwzięciach. Niech będzie już przedsmak tego, co jest Bożym Królestwem. Jezus nas uczy zasad Bożego Królestwa. I choć będą nas mieli za dziwaków, choć będą nas mieli za niepraktycznych jakichś fanatyków, choć bardzo mądre osoby w telewizorze się będą wypowiadały, jakie to szkody przynosi ten sposób wierzenia. Ja wolę patrzeć w górę niż w ten ekran. Użyteczny jest dla mnie ten ekran, kiedy oglądam mecze, choć może czasami też za dużo tego, ale Bóg wie, Bóg mnie rozumie. Kiedy jestem na rybach i patrzę w niebo, to myślę nie o chmurkach, nie o pogodzie, nie o przelatujących samolotach czy ptaszkach, ale o nim, że przecież obiecał, że przyjdzie. A jak obiecał, to dotrzyma słowa. Życzę wam, byśmy jak najczęściej spoglądali w górę. Byśmy pamiętali i o Jego obietnicach, ale i też o tym, co nam tutaj zostawił do zrobienia. Byśmy, spodziewając się Jego rychłego powrotu, tym bardziej byli zdeterminowani, by jak najlepiej, jak najstaranniej pracować dla Niego. Bo takie życie przy jednoczesnym spoglądaniu w górę ma naprawdę sens. To już nie będzie tak jak do tej pory praca dla dziurawego worka. To nie będzie to przysłowiowe zawracanie Wisły kijem. Jakaś orka na ugorze. Po co ty im to słowo głosisz, głosisz i głosisz? Ale kiedy dzisiaj spytałem na porannym nabożeństwie, ilu z was jest ochrzczonych? Podniósł się las rąk. Myślę, aleluja. A ktoś by powiedział, taka banda bezdomnych wyrzutków, którzy pogubili się w życiu. Pogubili się, ale On nas odnalazł. Teraz mówi, już nie stójcie, nie wpatrujcie się nieustannie w niebo, zawińcie rękawy. Ja będę z wami. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Pamiętajcie, niedługo przyjdę. Niedługo przyjdę. Amen. Amen.